Cześć, z tej strony Dorota
i Kasia.
Witamy Was w podcaście Dziewczyny Alfa.
Dzisiaj opowiemy o podróżowaniu w pojedynkę i jak kobieta.
Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, oto parę słów o tym, kim jesteśmy. Kasia przez parę lat studiowała i pracowała w Hongkongu. Mówi po chińsku i zna rynki azjatyckie na wylot. Z zawodu jest konsultantem w branży IT, ale jednocześnie rozwija swoje inne pasje. Pływa na wake'u, jeździ motocyklem i prowadzi bloga hongkongdreaming.pl. Z kolei ja, Dorota, jestem finansistką, której specjalnością są rynki surowcowe, czyli na przykład ropa naftowa czy złoto. Napisałam bestsellerową książkę na ten temat, a dodatkowo prowadzę własne wydawnictwo i przez parę lat byłam redaktor naczelną magazynu o inwestowaniu Trend. Założyłam też startup sportowy Adventure i uwielbiam podróże, zwłaszcza te pod żeglami. Swoimi przemyśleniami dielę się na blogu goodlifebydoris.com. Kasia, ty sporo podróżowałaś solo, zresztą ja też mam swoje doświadczenia w tym temacie, no ale może opowiedz, jakie są dla ciebie takie najważniejsze korzyści z podróżowania w pojedynkę, zwłaszcza będąc kobietą, dlaczego warto?
Dla mnie jedna z pierwszych takich, która się nasuwa mi od razu na pierwszą myśl, to jest fakt, że jesteś w miarę niezależna, jak podróżujesz samodzielnie i tutaj możesz sama sobie swój plan całkowicie ułożyć, pojechać w te miejsca, które Cię konkretnie interesują i jakby cały czas czy zwiedzać, czy też po prostu spędzać czas w danym miejscu, zupełnie nie uzależniając się od widzimisię innej osoby. To jest bardzo duży plus. Kolejnym plusem jest fakt, że można poznać dużo osób, jak się jest samodzielnie, to jakby bardziej, nie wiem, czy to jest aura nasza, czy też po prostu sami pragniemy tego kontaktu z inną osobą, ale podczas moich podróży zawsze bardzo ciekawe osobowości poznawałam i to było dla mnie w sumie w części też przypadków takie doświadczenie zmieniające postrzeganie świata, życia i tak dalej.
Ale ja myślę, że ja mogę to potwierdzić, bo też za każdym razem, jak gdzieś jechałam solo, to poznawałam dużo więcej osób, niż nawet poznaję, jak jeżdżę z kimś albo w jakiejś grupie. Więc coś w tym jest, że jednak chcemy sobie z kimś pogadać, podzielić się też wrażeniami z danego dnia.
Tak, tak.
Ale ja na przykład jeszcze bym może dodała taki aspekt w sumie większej pewności siebie, bo sam fakt, że jesteśmy niezależni i możemy korzystać z tego, że nie dopasowujemy się do nikogo, jakby wiąże się też z tym, że sami jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy, jak organizujemy naszą podróż. I że gdy faktycznie uda nam się to zrobić fajnie, gdy mamy świetne doświadczenia, to możemy po prostu być też z siebie dumni, że wszystko ogarnęłyśmy dobrze i że nikt nam w tym nie pomógł.
Więc tak, no właśnie. I tutaj jest ta druga strona też trochę medalu, bo właśnie podróżując samodzielnie jednak musisz już całkowicie sama się zorganizować i sobie zaplanować jednak. Nawet już nie pomijam planowanie samej podróży, ale musisz sobie te dni w trakcie podróży raczej zaplanować, bo spontaniczne takie poruszanie się po mieście samodzielnie nie jest aż takie atrakcyjne według mnie, niż na przykład jak to robisz w parze bądź w ogóle w grupie znajomych. A samodzielnie jednak musisz mieć zawsze dobrą organizację i plan. Więc to jest ta druga strona medalu.
No właśnie, plan. Wspomniałaś, że właśnie musimy to sobie zaplanować, więc spróbujmy to prześledzić tak od samego początku. Jak na przykład, jak Ty wybierałaś, czy jak sądzisz, że warto wybierać w ogóle miejsca, do których się wybieramy?
To jest bardzo fajne pytanie. Ja myślę, że dla mnie zawsze kluczem było to, żeby to były miejsca, w których gdzieś tam w jakiś sposób będę w stanie się skomunikować. Że to nie będzie tak, że pojadę sobie na przykład na prowincję do Japonii, chociaż to by było też bardzo w ogóle ciekawe, ale jednak wybierałam w Japonii te większe miasta, bo wiem, że jednak kogoś znajdę, kto mi tam pomoże. No i jeszcze ten aspekt dochodził, że umiem czytać te znaki japońskie, bo są te kanji akurat się opiera na chińskich znakach, więc tam powiedzmy, że coś tam mogłam się domyślać w tej Japonii. Ale jednak bym chyba z osamodzielnienia rzuciła się na głęboką wodę, żeby pojechać, wiesz, do jakiegoś super małego miasteczka sama kompletnie, nie mając możliwości tej komunikacji, więc o tym myślę, że warto sobie zwrócić na to uwagę.
I tutaj się na chwilę wtrącę, bo faktycznie jak ja sobie na przykład prześledzę te, jakie ja miejsca wybierałam, no to wybierałam Nowy Jork, Singapur, Kuala Lumpur, takie duże miasta, jakieś tam duże też miasta europejskie. No ale na przykład nie wybierałam nigdy trekkingu w jakichś górach w pojedynkę. Mm-hmm. Czyli coś w tym jednak jest.
Tak, tak, tak. Myślę, że gdzieś tam ten aspekt właśnie tej komunikacji, że znajdziesz kogoś, kto ci pomoże jakby w tym świecie się odnaleźć tamtejszym. Albo sama po prostu się odnajdziesz, bo to będą Stany i umiesz mówić po angielsku, tak? Na przykład. To jest pierwszy aspekt wyboru lokalizacji, a dwa, no ja raczej mówimy tutaj o takim podróżowaniu miejskim rzeczywiście, bo też można się wybrać właśnie w naturę. Ja też takie mam epizody, bo na przykład byłam w Stanach w parkach narodowych, gdzie już jednak musisz trochę to zaplanować w takim sensie, że musisz tam dojechać samochodem albo przynajmniej w zorganizowanej wycieczce. Więc można, ale to raczej mówimy tu o podróżowaniu takim miejskim.
A co sądzisz właśnie o takim wyborze chociażby geograficznym na świecie? Bo niektóre kraje są postrzegane za bardziej ryzykowne, można powiedzieć, zwłaszcza dla kobiety. Niekoniecznie tylko dla osób, które podróżują solo. Mhm. Czy myślisz, że na przykład do niektórych krajów byś się nie wybrała?
To znaczy, wiesz, na przykład kiedy wybuchła wojna w Syrii, pewnie bym się tam nie wybrała, ale jeszcze wcześniej tak, bo mam koleżankę zresztą bardzo dobrą, która samodzielnie do Syrii pojechała i jej wrażenia były bardzo pozytywne z tej podróży, więc myślę, że nawet te tradycyjnie takie kultury, które są postrzegane u nas jako nieprzychylne kobiecie, tak jak kultura arabska, to nie jest do końca prawda, jak pojedziemy na miejsce. Warto pamiętać o tym, że musimy respektować te lokalne zasady, które gdzieś tam funkcjonują. Jeżeli jesteśmy w Emiratach Arabskich, gdzie po prostu jednak ten strój od kobiety może to nie jest wymagane, żebyśmy chodziły w burce, czy tam w jakieś
całkowicie zakryte.
Natomiast warto respektować te zasady i po prostu nie zakładać bikini idąc na zakupy, tak? Tylko jednak pomyśleć o tym, jak ubierają się lokalni. W ogóle to jest taka fajna zasada w podróżowaniu, że obserwuj lokalsów i to ja zawsze robię, jak na przykład, nie wiem, idę sobie na przystanek sama i chcę pojechać gdzieś tam na przystanek autobusowy i chcę gdzieś pojechać, to patrzę, jak ludzie jakby kupują bilet, jak do tego autobusu się dostają i followuję te zasady, a nie po prostu sobie swoje zasady ustalam, tak?
Pierwsza zasada jest taka, żeby się dopasować też w pewnym stopniu do...
Tak, a druga zasada, jak nie wiem, to pytam. To, co mi się też narzuciło ostatnio, jak byłam w Japonii w jakimś parku i byłam gro Chińczyków tam i Chińczycy nie mają dobrego PR-u jako podróżujący, znaczy no niestety mają raczej negatywne opinie od innych jako chińscy podróżnicy, ale oni bardzo fajnie zrobili, bo byłam przy fontannie i akurat nie wiem, oni chyba nawet po angielsku się mnie zapytali, ale już słyszałam, że są z Chin i im odpowiedziałam po chińsku, bo pytali mnie o to, czy mogą pić z tej fontanny wodę, co było śmieszne całkiem, ale ja sobie pomyślałam, kurczę, fajne było to w tym całej sytuacji, że oni się spytali, że jakby nie zrobili tego, co by zrobili normalnie w własnym jakby kraju, powiedzmy, czy mieście, tylko się spytali, jak się zachować w danej sytuacji.
No, to pytanie błądzi.
Tak,
po prostu.
Tak.
Tak, żadne pytanie nie jest na tyle głupie, żeby nie można było go zadać.
Dokładnie, nie? Jesteś jednak turystą i na pewno to widać często, niestety, taka jest prawda. To, co ja lubię robić, to się wtapiać w tłum też, że jakby próbuję przynajmniej albo znaleźć sobie lokalnych znajomych, którzy mnie zaprowadzą gdzieś tam w takie miejsca, które jednak są uczęszczone przez turystów, tak? I jakby spróbować w tym mieście trochę jakby pożyć tym życiem tego miasta, aczkolwiek nie zawsze to jest łatwe i czasem widać, że jesteś turystą, więc...
No czasem widać, czasem przede wszystkim, no chociażby wygląd na nas zdradza
tak,
w niektórych
tak,
państwach i od tego nie uciekniemy.
Zgadza się.
No dobrze, no ale w takim razie, jak już mamy wybrane dane miejsce, domyślałam się, że fajnie też, żeby było i dla bezpieczeństwa, i dla własnej satysfakcji nauczyć się chociażby kilku też słów w lokalnym języku, bo to zawsze się może przydać.
Wiesz co, ja mam akurat różne postrzeganie tego. I tak, i nie, bo po moim jakby kilkuletnim pobycie w Hongkongu mam wrażenie, że Europejczycy próbujący się nauczyć kantońskiego 99,9% to jest po prostu... Mówiąc szczerze, że nada. Kantończyk cię nie zrozumie, bo nie masz tego lokalnego akcentu, który jest trudny jednak do... I to nie jest dobrze odbierane na przykład przez Hongkongczyków. Jak ty...
Ale nawet takie rzeczy jak na przykład proste słowa typu dziękuję czy coś, bo one zawsze otwierały różne drzwi. Na jakiś...
Moim zdaniem nie, bo to, i tu jest właśnie być może wyjątek, ale kantoński jest trudny i mało osób umie powiedzieć ładnie, z dobrym tonem Mgoi Sai Lei. I jeszcze bardzo ładnie. I na pewno mój nawet akcent nie jest taki dobry. Więc owszem, ja używam tego, ja używam kantońskiego, chociaż go nie znam dobrze, w sklepach na przykład. Ale właśnie mi się wydaje, że Hongkongczycy nie lubią tego. Ja to wyczuwam, że oni jakby, my mówimy tu po angielsku tak czy tak, przynajmniej podstawowym. A ty po prostu ten karkołomny, ten twój kantoński, to lepiej już sobie schowaj go do kieszeni. I ogólnie w Chinach też jest podobnie. Też jest podobnie, że jakby nie jest to... Jak mówisz rzeczywiście, że umiesz się wypowiedzieć, to tak, ale jak tam dwa słowa powiesz, to myślę, że...
To nic nie pomaga.
To nic nie pomaga, no.
No dobra, ale to w takim razie przejdźmy do takich, no, innych aspektów, już a propos samej organizacji. Czyli no tak, wybraliśmy jakieś miejsce, wiemy mniej więcej, czego się spodziewać, coś poczytaliśmy na ten temat. Jak dalej organizować sobie podróż? No bo zakładamy, że robimy to w pojedynkę, więc od czego zacząć?
Znaczy, ja bym się jeszcze może krok wcześniej cofnęła i powiedziała o tym, że warto sobie zaplanować to wszystko wcześniej, tak? Czyli zabukować sobie hostele i tutaj powiem za chwilę, dlaczego polecam hostele versus hotele w podróżowaniu w pojedynkę, zabukować sobie loty, jakby prześledzić, gdzie ja bym chciała, w jakich miastach, na przykład powiedzmy, że lecimy do Stanów, tak? W jakich miastach ja bym chciała być po kolei i sobie pobukować te loty do przodu, żeby potem już będąc na miejscu nie musieć się o tym zastanawiać. Oczywiście można spontanicznie podróżować i też mi się tak zdarzało, ale widzę, że bardziej efektywnie i bardziej mi to pasuje, jak sobie wszystko już zorganizuję i idę według tego takiego, powiedzmy, luźnego planu.
Już nie mówiąc o tym, że czasem taki spontan potrafi być droższy.
Droższy, no właśnie, dokładnie.
W przypadku biletów lotniczych.
Dokładnie, potwierdzam. Tak, jest to jeszcze kolejny aspekt. Więc tak. A jak jesteśmy już na miejscu, powiedzmy, to dlaczego powiedziałam o tych hostelach? Bo według mnie w pojedynkę dużo fajniej się podróżuje, korzystając z hosteli, o ile jeszcze mamy taki wiek, gdzie to jakby po prostu nas te hostele przyjmą, bo często jest tak, że hostele są do jakiegoś konkretnego wieku, tak.
Aczkolwiek to się chyba ostatnio zaczyna zmieniać.
Chyba się zmienia, tak. Ale często, bo w ogóle na początku była chyba taka koncepcja tego youth hostel i że to jest jednak dla takich budżetowa opcja dla studentów, dla jakichś młodych osób, które jeszcze nie mają wysokich zarobków. Natomiast teraz myślę, że tak, to się zmienia bardzo. I też są hostele, które wyglądają tak super jak hotel, więc dla mnie na przykład hostel jest, kojarzy mi się z tym, że jest na przykład ta część wspólna, gdzie ludzie się poznają. I jak podróżujesz w pojedynkę, to jest najfajniejsza w ogóle opcja, żeby poznać kogoś w hostelu i z tą osobą potem już dalej podróżować, bo prawdopodobnie ma podobny cel, mianowicie zwiedzanie danego miejsca albo właśnie eksploracja jakaś. I możesz po prostu z tą osobą się połączyć i w ogóle super, no. A natomiast w hotelu, ja wiem, jak wygląda życie też w luksusowych hotelach. I ja mam niepochlebne zdanie, ja w ogóle nie lubię być, wiesz, w tych luksusowych hotelach, głównie dlatego, że tam jest masa starych ludzi, którzy nie są zainteresowani jakby w ogóle, wiesz, poznawaniem ludzi.
Danego miejsca. Ale też często hotele luksusowe wyglądają wszędzie podobnie, różnią się akcentami, ale atmosfera jest dokładnie taka sama,
to
niezależnie
jest
jakieś
jest w ogóle mega też obserwacja, dokładnie, one wyglądają wszystkie tak samo. Ta standaryzacja jest do tego stopnia posunięta, że tak, no jak najbardziej. Dlatego fajnie właśnie korzystać z hosteli.
Ja myślę, że skoro już jesteśmy przy hostelach, to też warto poruszyć jedną rzecz, że bardzo często one organizują jakieś ciekawe, na przykład zwiedzanie danego miasta. Czasem są takie walking tours, czy free tak, walking tak, tours, tak. Czy jakieś tam właśnie zwiedzanie, czy to pieszo, czy na rowerach na przykład. Bardzo często takie rzeczy są organizowane w hostelach i wystarczy, że na przykład zapytamy osobę na recepcji, no i on powie, że na przykład jutro o 10 startujemy z podstawowym zwiedzaniem miasta. No ja na przykład najbardziej w hostelach uwielbiam to, że mogę od czegoś zacząć, że mam kogoś, kto na samym początku mi pokaże te smaczki i potem już na przykład mogę sama eksplorować coś więcej, jeżeli mam na to.
No właśnie, no to jest też kolejny aspekt i tutaj krótka reklama, bo też Airbnb takie coś organizuje. Bo a propos, jeszcze fajną opcją dla mnie na przykład personalnie jest też Airbnb. Bo myślę, że czy tam właśnie wynajmowanie jakiegoś takiego mieszkania od kogoś, bo też te osoby często mogą ci wynajmujący opowiedzieć trochę o mieście, dać ci już pierwsze wskazówki. Często to już nawet teraz jest tak w tym turystycznym sektorze, że tak naprawdę już oni są przygotowani na te twoje pytania, jakie możesz mieć jako taki nowy, pierwszy raz odwiedzający turysta dane miasto pytania i oni już mają po prostu kompendium wiedzy dla ciebie.
Tak, jak przygotowane mapy.
Tak. Tak, ale Airbnb jest też fajną opcją, bo też trochę żyjesz jako locals wtedy, bo masz normalne mieszkanie i możesz, nie wiem, skorzystać sobie rano, zjeść śniadanie w lokalnej knajpce, no i to jest też fajny aspekt.
Ja myślę, że dla osób, które są bardziej towarzyskie i na przykład nie chcą mieć mieszkania tylko dla siebie, to też jest możliwość w ogóle wynajęcia jakiegoś pokoju i nawet wtedy z tym lokalsem się po prostu mieszka w jego mieszkaniu, co czasem dla niektórych może być dużym atutem.
Tak. I co więcej, dużo osób też chce przyjmować na Airbnb obcokrajowców, bo tutaj ta wymiana kulturowa jest dla wielu osób atrakcyjna i powiedzmy, że nie wiem, ktoś ma we Włoszech duże mieszkanie i chce się podzielić po prostu z przyjeżdżającym w dobrym Mediolanie powiedzmy i on po prostu lubi poznawać nowe osoby. Natomiast i tutaj zahaczymy o ten aspekt, o którym mówiłyśmy sobie między nagrywaniem podcastu, że jako kobieta też w takich sytuacjach gdzieś tam ten poziom alertu się wzrasta, tak? Bo zależy też z kim my mamy tam mieszkać.
Tak, bo w sumie na razie w tej naszej rozmowie to często poruszałyśmy takie tematy, które są
dosyć uniwersalne.
Po prostu uniwersalne i przydatne dla osób, które podróżują solo, niekoniecznie kobiet. Ale faktycznie kobiety mimo wszystko powinny być pod niektórymi aspektami bardziej czujne.
No niestety,
czy tego chcemy,
nie,
czy
tak,
nie?
Zgadzam się. Czy tego chcemy, czy nie? Tak, jesteśmy gdzieś tam bardziej przyciągającymi uwagę płcią, która przyciąga uwagę po prostu jak w samotności podróżuję. Ja też mam takie wrażenie, że jak ja na przykład przez kontrolę na lotnisku przechodzę, to często jak podróżuję sama, to po prostu zawsze mnie ta kontrola, wiesz, trafia. I zastanawiam się, skąd to się dzieje, wiesz?
Czy to przypadek.
Czy to przypadek, tak.
Ja myślę, że na pewno jako kobieta zwróciłabym większą uwagę, chociażby jeżeli nie korzystamy z hosteli czy z Airbnb, tylko na przykład z couchsurfingu, bo dla wielu osób to jest opcja, która jest bardzo atrakcyjna, no bo przecież
couchsurfing
tak, polega na tym, że po prostu za darmo u kogoś mieszkamy, ktoś nas gości. Natomiast no, z tym się wiążą też pewne ryzyka i warto pamiętać, że to musi być zawsze taki sprawdzony gospodarz. Często na przykład kobiety wybierają też kobietę gospodarza, bo się po prostu też czują lepiej.
Wiadomo, nie ma reguły, no nie, i też różne są osoby, ale myślę, że na pewno fajne jest to teraz w tych portalach, że jednak ten proces recenzji zaczyna działać coraz bardziej.
Tak, że jest taka weryfikacja.
Tak, i że jest pewna weryfikacja. Ale tak, ja bym była ostrożna z couchsurfingiem, zgodzę się z tym, chociaż uważam też, że na przykład korzystanie z ich forum i poznawanie tam ludzi, na przykład już niekoniecznie mieszkanie z nimi, jak pierwotna funkcja tego portalu, tylko jednak korzystanie z takich dodatkowych funkcji tego portalu, jak właśnie fora i meetupy, jest super. Jest
no właśnie, bo tutaj też tak łagodnie przeszłyśmy do kolejnego ważnego aspektu.
Tak,
bo
co tak, na miejscu tak, zrobić,
bo,
tak?
Tak, porozmawiałyśmy o tym, gdzie spać, gdzie się zatrzymać, ale teraz właśnie pytanie, jak można korzystać właśnie z tych wszystkich udogodnień, z możliwości w ogóle poznawania nowych osób też na miejscu, gdy już jesteśmy właśnie podczas naszej podróży. No wspomniałaś o meetupach.
Tak.
To jest temat, który też sama bardzo lubię.
Jest aplikacja, z której możesz korzystać i naprawdę te meetupy są bardzo tematyczne, tak, gdzie po prostu możesz sobie wybrać grupę, która się spotyka raz na jakiś czas i dołączyć do tej grupy i korzystać z tych spotkań, które tam są organizowane. Tak. I te spotkania, czasem one dotyczą, są tematyczne, na przykład trekking w górach albo jazda na rowerze przy jeziorze. A czasem...
Ja w Zurychu tak właśnie byłam na meetupie, który polegał na wynajęciu łódki na tym jeziorze w Zurychu, że po prostu było parę osób, które się zbierają na jacht.
No okej, okay, no i właśnie,
to jest
dokładnie.
Formą
czasem to są tematy pod tytułem, nie wiem, spotkania programistów i jak masz taką konkretny zawód, to możesz sobie nawet iść na taki meetup tematyczny. Aczkolwiek, no nie wiem, zależy co chcesz robić na wakacjach, tak?
No
ja
właśnie,
miałam takie momenty, że mnie interesowały nowe technologie, na przykład jak byłam w Silicon Valley, w San Francisco i w Zatoce tam, to po prostu chodziłam sobie na meetupy, wiesz, technologiczne i tam też mnóstwo super ludzi poznałam, więc no...
Można.
I dwa, że w ogóle w super miejscach często te meetupy się odbywają, jak na przykład właśnie w Facebooku, czy tam w siedzibie Facebooka, która jest w ogóle sama w sobie atrakcyjnym miejscem do zwiedzania i tam też wycieczki w ogóle jeżdżą zwiedzające, co dla mnie by było dziwne i awkward, ale ja sobie poszłam na meetup, więc przy okazji sobie, wiesz, jakby pozwiedzałam.
Trochę pozwiedzałaś, no.
Więc
ja myślę, że to można przede wszystkim tak troszeczkę poznać miejsce od strony lokalsów, bo często właśnie osoby, które są lokalnie, są na miejscu,
tak.
Są też organizatorami takich meetupów, więc tak, też wiedzą, tak. Która kawiarnia jest ciekawa.
No i jeszcze miejsce. Takim kolejnym zasobem, z którego warto korzystać, to są w ogóle fora i Facebook w ogóle, czy też nawet, wiesz, inne social media, bo jest dużo grup, które właśnie, nie wiem, organizują jakieś rzeczy w danym mieście, na przykład Secret Tury. I teraz i w Warszawie te Secret Tury wiem, że zaczęły funkcjonować, ale jak ja byłam w Hongkongu, to dołączyłam, w ogóle stamtąd też wzięłam mnóstwo swoich znajomych, bo dołączyłam do grupy Secret Tour Hong Kong i zaczęłam chodzić z nimi na te w ogóle fajne takie off-roadowe, że tak powiem, wypady do miejsc, które nie są turystycznie, jakby w przewodnikach ich nie znajdujemy, a one mają swoją historię, mają swój kontekst i to było mega interesujące, plus jednak poznawać tych ludzi, którzy również dołączali do tych Secret Tourów, więc w ogóle opcja na samodzielne podróżowanie mega.
Ja jeszcze myślę, przyszło mi do głowy a propos Facebooka, z kolei grupa taka międzynarodowa dla kobiet podróżujących solo, The Solo Female Traveling
tak,
Network.
Tak, jestem na tej grupie też,
i
więc...
Tak naprawdę, tam też można w sumie dopytywać o różne rady i przed podróżą.
Tak, co więcej, można znaleźć partnera na podróż, więc...
Tak.
No jakby tych opcji jest mnóstwo, więc nie warto tak myśleć, że wiesz, jakby...
Paradoksalnie podróżowanie solo może się zamienić na podróżowanie z jakby w grupie, czy też na poznawanie nowych ludzi, więc to nie do końca zawsze jest takie solo. No dobra, myślę, że w dużej mierze już wyczerpałyśmy temat. No i teraz już tak kończąc tą naszą dyskusję, jeszcze może wróćmy do tego, o czym mówiłyśmy na samym początku de facto, czyli do tych korzyści, bo myślę, że chyba taką najważniejszą korzyścią z tego, że podróżujemy solo, jest to, że stajemy się bardziej otwarci i bardziej tolerancyjni na innych, lepiej poznajemy siebie poprzez to, że jednak widzimy, jak różnorodny jest świat. Jakie ty masz przemyślenia na ten temat?
Według mnie, no właśnie, chyba rzeczywiście pominęłyśmy na początku ten najważniejszy aspekt tożsamościowy, bo podróżowanie solo pozwala ci eksplorować swoją własną tożsamość na tle i nawet taką kulturową na tle innych kultur. Co mam na myśli tutaj, to, że jak podróżujesz w grupie i poznajesz nowe osoby, albo wiesz, nie wiem, rozmawiasz z kimś na ulicy, czy tam w parku, to się skupia albo na grupie ogólnie, albo właśnie, nie wiem, jak jesteś w parze, to na parze, A jak jesteś sama, to się skupia na tobie. I masz pewne przemyślenia, bo ludzie zadają ci konkretne pytania o twoją tożsamość kulturową i się zaczynasz zastanawiać, wiesz, jak blisko ty jesteś na przykład kultury, w której wyrosłaś, co z tej kultury jakby się wyróżnia i przykuwa uwagę innych. I zaczynasz, wiesz, kwestionować sama w sobie pewne kwestie, tak? Kulturowe,
myślę,
tożsamościowe.
Na pewno zaczynamy tak trochę myśleć o tym, co my uznajemy za normalne i oczywiste i powszechne, co wcale nie jest normalne, oczywiste
tak,
i powszechne w innych miejscach.
To jest ogromna korzyść też, bo zaczynasz, przestajesz korzystać z pewnych schematów myślowych, zaczynasz widzieć różne ścieżki i możliwości dotyczące danej sytuacji i przestajesz myśleć, że tak jak ty masz to w głowie ułożone, to tak to jest, tak? I dla mnie to jest na przykład mega, wiesz, no bardzo wzbogacające doświadczenie, tak? I to moim zdaniem w podróżowaniu solo najbardziej wychodzi.
No i na tym kończymy, ale dajcie znać, jeżeli wy podróżowałyście solo, jakie macie doświadczenia, co wyniosłyście z tych podróży. Możecie do nas pisać na dziewczynyalfa@gmail.com i znajdziecie nas oczywiście na Instagramie, na koncie dziewczynyalfa.